Ja dzisiaj chciałbym pokazać wam jeden fragment, jeden problem, na który spowodował ogromne wrzenie w IV wieku chrześcijaństwa. I często my mamy taki mglisty obraz, czy też taki utopijny obraz chrześcijaństwa. Ach, to będzie, coś to będzie. I myślimy, że kiedy nawracamy się do Chrystusa, to już będzie wszystko szło po maśle. To będzie śmietanka i miód. I ludzie często mają taki fałszywy obraz. Tak jak można powiedzieć, że miłujmy się, miłujmy się. I teraz pytanie, jak mamy się miłować? Każdy z każdym? Rozumiecie, to są czasami slogany. Ale jak Paweł mówi, miłość jest jaka? Taka, taka i taka. I zobaczmy do fragmentu Ewangelii Świętego Jana, do 3 rozdziału, 16 wersetu. I chcę wam pokazać, to jest praktycznie fundamentalny fragment ze Słowa Bożego, który my głosimy, jeżeli głosisz, kiedy przekazujesz komuś Ewangelię. Na podstawie tego fragmentu większość z was, którzy wam zwiastowali Ewangelię, jestem przekonany, że cytowali ten fragment. Ewangelia Świętego Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Powiedzcie mi, czy jeżeli tobie ktoś zwiastował Ewangelię, czy używał tego fragmentu? Podnieście rękę, żebyście zobaczyli. A więc ten fragment był użyty. I teraz chcę wam pokazać, w jaki sposób opaczny i taki diabelski użyto tego fragmentu i zaczęto rozbierać go na coś, co spowodowało ogromne wrzenie i że Kościół musiał sobie z tym poradzić. Jeżeli my patrzymy na rozwój Kościoła, to wynikały po jakimś czasie pewne sprawy, bardzo drażliwe, bardzo niekiedy kontrowersyjne. I wiemy również, że w Dziejach Apostolskich musieli się zebrać apostołowie. On nie zebrał się cały lud, że wszyscy, bo mamy się miłować. Małe dzieci, młodzieńcy, tylko zebrali się apostołowie, czyli sami przywódcy się zgromadzili w Jerozolimie, aby rozpatrzyć spór. Jak należy do tego podejść? I kwestia była zasadnicza, gdyż Ewangelia zaczęła docierać do ludzi z kręgów zboża żydowskich. I co należało zrobić? Czy oni mają być tacy jak my? I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. My nie mamy być jak Żydzi. Dlatego, że w Apokalipsie świętego Jana jest mowa, że tam będą ludzie ze wszystkich plemion, języków i narodów. Niekiedy ludzie chcą się upodobnić do czegoś. Bóg stworzył cię Polakiem. I jako Polak żyjesz tutaj na tej ziemi, masz pewne kręgi kulturowe. Oczywiście, jeśli to jest wbrew Słowu Bożemu, to mu należy odrzucić. I kulturą tego narodu, że jest gościnność, ale chluśniem, bo uśniem. I po prostu gościnność tak, ale chluśniem, bo uśniem, to no niestety, Słowo Boże mówi, jak chluśniesz, to uśniesz, nie? Żeby po prostu to usuwać. I był zasadniczy spór. Piotr, apostoł, ortodoksyjny Żyd, trafił do pogan i zwiastował im Ewangelię i oni się nawrócili. Przyjęli Pana, otrzymali zbawienie i mało tego, modlił się, znaczy nie modlił, tylko głosił i nie oni może nawet nie oczekiwali na chrzest Duchu Świętym, a Duch Boży spoczął na nich i zaczęli mówić językami, tak jak apostołowie i te 120 osób, które były w Dzień Zielonych Świąt i potem te 3000 ludzi, którzy otrzymało chrzest wodny i chrzest w Duchu Świętym. I zaczęli, to jak oni mają żyć? I Sobór był pierwszy apostolski, który zgromadził się w Jerozolimie, a więc zgromadzenie wielu apostołów, znaczy 12 tych apostołów, ale również wielu liderów, przywódców się zgromadziło i zaczęli debatować, jak to wszystko się ma. Czy mają być tacy, czy mają być tacy? I pamiętamy, że Pan Bóg dał mądrość, w jaki sposób to rozstrzygnąć. I kiedy my patrzymy na rozwój ludzkości, to widzimy, że Bóg daje prawo. Biblia oprócz tego, że jest Słowem Bożym, to ona jest prawem. I Pan Bóg dał prawo do życia Adama i to prawo miało obowiązywać w ogrodzie Eden. Z uwagi na to, że Adam złamał to prawo, poniósł konsekwencje. I wiemy, że po tym, kiedy został Adam usunięty z ogrodu Eden, Bóg nadał również prawo. Pamiętamy również okres tej wielkiej nieprawości, a więc chcę ci powiedzieć, że świat, którym żyjemy, on nie zmierza ku dobremu. Wszelkie osiągnięcia technologiczne, niezależne jak, na jakim poziomie to będzie, ta nanotechnologia, komórki, samochody, domy, ubrania, jakieś tam komputery, laptopy, one nie zmieniają człowieka. Naprawdę to nie zmienia człowieka, wchodzi więcej rodzajów grzechu. Że grzech zaczyna odkrywać swoje prawdziwe oblicze i ludzie znajdują jakby radość w tym grzeszeniu. To nawet daje sposobność i pobudza do grzechu. Biblia mówi, że to co było, ponownie zaczyna być. I to się kręci wokoło i problemem ludzkości jest problem grzechu. To jest główny, najważniejszy problem. I to, aby ten świat w jakikolwiek sposób funkcjonował, Pan Bóg dał prawa. Są prawa, które rządzą całym wszechświatem. Jest prawo, które rządzi tym, iż Ziemia krąży wokół Słońca. Jest prawo ciążenia. Czy chcemy, czy nie chcemy, jeżeli nie wierzysz, to spróbuj skoczyć z jakiegoś tam piętra, chociaż ci nie radzę, bo może coś ci się stać. Chyba, że zaśpiewasz motylem jestem, au. I wiesz, i popłyniesz jak motyl. To jest prawo. I teraz zauważcie, kiedy ludzkość doszła do ogromnej kategorii grzechu za dni Noego, wówczas Pan znalazł jednego, który na tle ówczesnego pokolenia wybijał się. A więc był człowiekiem sprawiedliwym. Człowiekiem, który błyszczał w stosunku do innych pokoleń. Bóg znalazł jednego, aby z tego rodu wywiedziony był Mesjasz, Chrystus, żeby właśnie On był tym, który sprawi, iż Bóg dopełni swojej obietnicy danej w ogrodzie Eden. I oto Pan Bóg po tym, kiedy człowiek po tym potopie, On ponownie nadaje prawo. Następuje zmiana, że człowiek już może zabijać zwierzęta. Wcześniej był wegetarianinem. Bóg nic nie mówił, żeby zabijał człowiek w ogrodzie Eden, ale po upadku za dni Noego, po tym potopie, Bóg zezwolił, żeby zabijać zwierzęta. I to miało służyć człowiekowi między innymi do jedzenia. Ale też Pan nadał też 7 praw. I to można wyczytać z tej księgi. Z praw uniwersalnych, które są prawami dla całej ludzkości. Można znaleźć prawa, które odnoszą się dla narodu żydowskiego, ale też prawa, które są niezmienne dla ludzi, którzy nawet są z dala od społeczności z Bogiem. I to było nadane za dni Noego. Między innymi, żeby nie zabijać. Bo jeżeli byś zabijał, to ty będziesz winien duszy i od tej duszy będzie się żądać od ciebie. Jak też Pan Bóg zażądał, aby nie pić krwi. I teraz chcę pokazać wam, Dzieje apostolskie w rozdziale 15 i ten 15 rozdział, on dotyczy pierwszego soboru apostolskiego, który został zwołany z powodu problemów, które zaszły. I kościoły zmagają się i będą się zmagać z różnymi problemami. I to dotyczy zarówno w skali takiej globalnej, jak i dotyczy skali takiej lokalnej. A więc przywódcy Kościoła będą musieli sobie z tym poradzić. I Bóg daje dlatego mądrość i wybiera przywódców, aby wkładać do nich poznanie i aby oni mogli te sprawy rozsądzać w oparciu o Słowo Boże. I ten pierwszy Sobór Apostolski, on ustami, pamiętam, tutaj jest mowa o tym, jak rozdział. Cały ten rozdział mówi o tym problemie, który nastał. Nawrócenie pogan, a zakon mojżeszowy. I apostołowie postanowili, czy podjęli decyzję. Podjęli decyzję. Oczywiście we współpracy z Duchem Świętym, ale jakby oni podjęli czy uchwalili ustawy. I to brzmiało w taki sposób. 28 werset. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty my, by nie nakładać nawet żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom. Po drugie, od krwi. Trzy, od tego, co zadławione. I cztery, od nierządu. Jeśli tych rzeczy wystrzegać się będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Cztery rzeczy. I oni uchwalili. I to ten napisano list, czy listy, i te listy zostały odczytywane w różnych zborach. W różnych, na terenie ówczesnego świata, w tym miejscu, gdzie byli chrześcijanie. I teraz zauważmy, od mięsa ofiarowanego bałwanom. Jak my możemy ofiarować mięso bałwanom? Jeżeli byś pojechał gdzieś do Indii, to tam byś zobaczył, że oni zabijają jakieś zwierzęta i to, powiedzmy, jest ofiara dla bogini, powiedzmy, Hindalini. Oj, bogini taka i taka. Albo ofiaruje, o, duchu płodności, albo jeszcze tam Boże taki i taki. Albo Boże zaopatrzenia, czy tam wymienię jego imię, ofiaruje ci krowę. I to krowę zabija mi, krowa i leży. I potem oni to miejsce ćwiartują i mówią, to jest mięso, które daje nam nasza bogini. Jedzmy. I ludzie jedzą. A więc w obecnym, w tamtejszym świecie, i tak samo jest i teraz, to się niewiele zmieniło. Są ofiary, czy mięso, to zobaczcie, oni również składali coś żywego, żywego dla tych bóstw. I ludzie to jedli. To samo robią muzułmanie. Ofiarują dla swojego Boga, bo to nie jest Bóg, który ma coś, cokolwiek do czynienia z Bogiem chrześcijan, Bogiem Żydów. Pamiętaj, żebyście się nie dali zwieść. Zabijają tam owieczki, podżynają, potem karmią. Jak się zachować, jeżeli będziesz w takim środowisku? Powiesz, że to od Lucyfera, to twoja głowa będzie ścięta. To jest problem. Po drugie, od krwi. Co to znaczy od krwi? To znaczy od krwi. Ja przypominam sobie jeszcze dawniejsze lata, kiedy następował ubój. Teraz tak za bardzo uboju nie można zrobić, bo to świnia musi być zakolczykowana. Musi być zgoda, musisz wykupić ten kolczyk. Nie wiem, wam kiedyś mówiłem, że pojechali z jakiegoś klubu seniora na jakąś wycieczkę i któryś z tego klubu seniora zobaczył, no nie powiem, że to świnia, tylko po prostu miał skojarzenie i zobaczył jakiegoś młodzieńca, który miał też te kolczyki w nosie, wszędzie. Mówi, ty, mówi, on tak zakolczykowany jak świnia. Mówi, jak z okupacji. I ten usłyszał, chciał go bić. To te, cała ta wycieczka stanęła w obronie tego starszego dziadka. I słuchajcie, mowa o krwi. Ja pamiętam, że zabijali to krew i ta krew ciekła. I był facet, który w takim naczynku czy słoiku pił to krew. Tą krew również brano do różnych produktów. Kaszanka, kaszaneczki. Kaszaneczka świeżo ze świnki. I pytanie, czy my mamy to robić, czy mamy to jeść, czy nie mamy jeść? Mamy pić, czy nie mamy pić? Jeśli Bóg zabronił, to jaki miał w tym cel? Jaki on miał w tym cel? Krew jest tym, która jest to płynie w całym organizmie. Czy takiej świni, czy takiej jakiegokolwiek innego istnienia. Ja słyszałem, że krew człowieka współczesnego jest tak brudna, że gdybyś ty się napił tej krwi, to nawet mógłbyś wykitować. Dlatego, że jest tyle brudu. To jest jak szambo. Są różne sposoby czyszczenia tej krwi. Zdaje się pokrzywę i dlatego tak daje się pokrzywę dla świnek, bo ta pokrzywa w jakiś sposób oczyszcza tą świnię. I krew przynosi różne brudy wewnątrz. I teraz ty, jeżeli to wypijesz albo to zjesz, to tak naprawdę wkładasz to do swojego wnętrza. Czy mnie rozumiecie? I możesz się zarazić. Ja słyszałem o tym, że w Rumunii jest wiele dzieci, które zostały zarażone na AIDS. A jak to się stało? Dzieci, które chorowały, którym należało przetaczać krew, i tą przetaczano krew osób, które były zarażone na HIV-a. I poprzez tą krew zarażali te małe dzieci. albo odwrotnie. I nieraz dzieci, które się już rodzą od osób, które już to mają, już mają w sobie tą chorobę. I krew jest tym, co przynosi te złe rzeczy. I dlatego Bóg to uczynił i powiedział, zabronił z powodu ludu Bożego, żebyście się nie zanieczyszczali, żebyście nie chorowali. Jest taka organizacja religijna, Towarzystwa Strażnica, nazywają się Świadkowie Jehowy. Oni generalnie mówią, że nie można tego nawet, jeżeli potrzeba tobie przetoczyć krew, zabraniają. Jezus wylał swoją krew, ażeby ratować ludzkość. I uważam, że jeżeli jest taka potrzeba, aby ratować życie, to możesz to zrobić. A więc zobaczcie, zabronili wstrzymywać się od krwi, od tego, co zadławione. Co to jest znaczy zadławione? Wyobraźcie sobie, że jesteś gdzieś w lesie i widzisz jakąś taką sarnę albo zająca, który taki jest pokancerowany, albo po prostu jeszcze go tam zjada jakieś tam stworzenie, no nie wiem, jakiś wilk albo coś i go je. A ty z procy strzelasz do niego, wilk ucieka albo lis, a ty mówisz, mam zająca, będzie pasztet. Tak? Bierzesz tego zajączyka i sobie zjadasz. A nie wiesz, że taki lisek, chytrusek, on jest chory na wściekliznę. I to zjadasz. I potem ta wścieklizna pojawia się w tobie. To jest nieuleczalne. Tam po iluś tam dniach, jeżeli była wścieklizna i ty nie będziesz zaszczepiony, to już nie ma szans. Po roku czasu w strasznych mękach umrzesz. I Bóg zabronił jedzenia mięsa zadławionego. Możemy również odczytać to w III Księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale. W 15 wersecie, 100 na 131. I każdy, kto by jadł padlinę lub rozszarpane zwierzę, czy to tubylec, czy obcy przybysz, wypierze swoje szatny, myje się wodą i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty. Jeżeli nie wypierze swoich szat, nie obmyje swojego ciała, ściągnie na siebie winę. Te ludy pogańskie, one również jadły wszelkiego rodzaju mięsa zwierząt, które były nieczyste. Bóg dał rozróżnienie tego, co jest czyste, od tego, co nieczyste, z powodu dobra dla człowieka, zdrowotnych powodów. Lekarze i są różne, były różne badania i mówiące o tym, iż ludy morskie, które jadą jakieś takie te małże, te ślimaki albo jakieś takie różne, te co mają takie wiele tych homary, kraby, to wielokroć zapadają na pewien typ choroby. Dlaczego? Bo gdyż te zwierzęta nie mają właściwego takiego czyszczenia tych produktów. To nie są zwierzęta, które to trawią, tylko te całe trucizny zostają w środku tego. I tak samo jest ze świnią, że te trucizny zostają w świni. Nieraz opowiadali ludzie, że jak zabijali świnie, to wewnętrzną były takie długie robale, czyli to były te jakieś tasiemce. I wiecie, ludzie to sobie tam czyścili i potem zjadali. A jeżeli zjadłeś i się zaraziłeś? I dlatego Bóg to dał prawo z powodu dla naszego dobra. Niekiedy ludzie nie rozumieją, dlaczego to. Och, jaki okrutny. Nawet kaszanki Żydy nie mogą zjeść. Ja rozumiem to słowo i wierzę, że to jest dla mojego dobra, dla mojej ochrony. I kolejna rzecz, o czym Pan powiedzieli, to jest od nierządu. Od nierządu. Nierząd to ma bardzo wielorakie znaczenie. Współczesny język posługuje się różnymi terminami mówiącymi na tą nieczystość. Pornea to jest filmy pornograficzne, a więc cała ta sfera, która dotyczy seksu, a więc cała ta sfera, która ma za zadanie rozbić, też podważyć znaczenie Bożego przykazania nie cudzołóż. I nierząd. Był różny nierząd. Był nierząd kultowy, że były panie, które służyły przy świątyniach pogańskich i szedłeś, płaciłeś i z nimi żyłeś. I to było na chwałę jakiegoś tam bóstwa. Żydzi również do tego zmierzali i Bóg nakazywał to wytępić, gdyż to jest jedna z najgorszych form pohańbienia Boga. My wiemy również, że możemy my być w nierządzie. Jak możesz być w nierządzie? Nierząd nie tylko jest taki, iż ktoś, żona została, albo jadę na wyjazd służbowy i czuję, że jestem samotny. A więc Słowo Boże mówi, tak, że jesteś wolny. A czuję, moje serce mi mówi, że czuję, że powinienem być z kimś. A więc znajduję sobie panię i z nią śpię. No bo czuję. Ale co mówi Słowo? I popełnia grzech. Albo młodzi, którzy nie są w związku małżeńskim, współżyją, to jest grzech, wszeteczeństwo. I to mówimy o fizycznym, ale również musimy to mieć na uwadze duchowe. A więc jeśli ty oglądasz jakieś programy pornograficzne, programy, które są perwersją i ty to wszystko wpuszczasz do tej świątyni, którą jest tu, twoje ciało, to ty tak naprawdę popełniasz grzech duchowego nierządu. Jezus mówi, że nawet popatrzysz pożądliwie na niewiastę i już popełniłeś grzech. Job był tak świętym człowiekiem, że mówi, zawarł przymierze z moimi oczami, że nie spojrzę pożądliwie na kobietę. Job. Bo on wiedział, że to jest również grzech. A więc jaki poziom świętości on już reprezentował na setki lat przed Chrystusem. A teraz przechodzisz koło kiosku. To są roznegliżowane panie, roznegliżowani panowie, tańczą panowie, tańczą panie, tak? I w każde miejsce jest naładowane. Reklama w telewizji jest o zabarwieniu seksualnym. Reklama samochodu. Wiedzą, że pieniądze najczęściej ma mężczyzna. No to piękny samochód, idealna prezenterka, niech będzie jej prezenterka, Barbie, po kilkunastu operacjach, siedząca, jedząca i uśmiechnięta. Ona jest szczęśliwa, to ja również będę też szczęśliwy. Już kupuję. Dalej, w reklamy różnych rzeczy. To są, mają zabarwienie to erotyczne. Czyli ten duch i Bóg, mówiąc przez apostołów od nierządu, on chciał zachować ten lud, który się nawraca w czystości. Ponadto tamta kultura, ona gustowała w politeizmie. Kultura grecka czy kultura rzymska to było no super, jak homoseksualizm się pojawił, lesbijstwo. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, nie ma w Bożym Słowie żadnego usprawiedliwienia dla ludzi, którzy uważają, że jako piękna miłość dwóch pań, dwóch panów, jest to wstrętna obrzydliwość, jedna z największych obrzydliwości w oczach Boga. I chcę wam powiedzieć, są ogromne próby, aby zalegalizować kościoły homoseksualistów w Polsce i lesbijek. Powiem ci, jeżeli ty byś poszedł, i one też się kochają, jak się kochają i śpiewają pieśni, i nawet może lepiej będą śpiewać pieśni, tak jak ty. Nie tak dawno był ślub tego księcia angielskiego, z Camilo, czy jak ona tam się nazywała, to powiedziano, że był również Elton John z mężem. I jak śpiewał, aleluja, aleluja. Słuchajcie, to jest wstrętne. Są małżeństwa, będą jeździć do krajów, do Norwegii czy do Szwecji, przyjeżdżać jako mąż i żona, iść do Urzędu Stanu Cywilnego i urząd ich zarejestruje jako małżeństwo. Mój mąż, moja żona. To jest po prostu co oznaka końca. To jak Biblia mówi. I teraz ty się możesz pójść i oni komunię również będą brać. Wieczerze pańsko. Będą mieli kapłanki i kapłanów, którzy również żyją z partnerami czy z partnerkami. To jest wstrętne. Biblia mówi, że to jest oznaka końca. Dlatego o tym my mamy wiedzieć. Jeśli to widzicie, to jest to, o czym mówił Jezus. Będzie jak za dni Noego. I z powodu między takich grzechów. I kiedy apostołowie mówią od nierządu, oni również o tym myśleli. Żeby nie było takiego grzechu. Gdyż to odwodzi. A Korynt był miejscem, w którym ogromny grzech, nawet kazirodztwo było. A kiedy patrzycie, się studiuje dzieje dynastii tych faraońskich, to one wymierały, dlatego że były małżeństwa w obrębie rodziny. W Szwecji, czytałem taki artykuł, że była miejscowość gdzieś tam na północy Szwecji, gdzie ludzie rodzili się bardzo dziwnie. Powiedzmy, dłonie odrastały, nie było przedramienia, ramienia, tylko dłonie odrastały. Różne jakieś takie zwichrowane postacie. I badano to, okazywało się, że w tej zamkniętej społeczności żenili się w rodzinach. I potem nastąpiła destrukcja tych kodów genetycznych. A więc uczyniono coś wbrew Bożemu Słowu. Biblia mówi o tym, że nie poślubisz siostry, nie poślubisz brata albo matki, a w Koryncie kazirodztwo było. I to było normalne. Dlatego apostołowi mówi od nierządu, żebyście się wystrzegali. A więc problem wymusił zajęcie się kościoła, liderów, jak wobec tego my mamy się zachowywać. I czwarty wiek pojawił się problem, kościół się rozwijał, problem był bardzo zasadniczy i bardzo trzeba było ludzi, którzy odpowiednio na to zareagowali. Pojawił się człowiek, który był bardzo elokwentny, był bardzo wykształcony, pisał pieśni i swoje poglądy teologiczne on wprowadzał w pieśni i ludzie to śpiewali. I jego imię brzmiało Ariusz. I on wziął werset z rozdziału 3,16, że Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, miał żywot wieczny. Amen. Ale czy ten jednorodzony jest stworzony, czy zrodzony? W którym momencie? I zaczął się zastanawiać, jak to jest. To jest tak, jakbyście zrobili debatę wielbicieli świętej Madonny na obrazach afrykańskiej na czarno, z oczami czarnymi. A jeżeli byś był w kulturze albinosów, to by miała twarz biało. I czytam czerwono, tak? Albinosi są dziwni. Zabijają ich również, bo mówią, że jeżeli zabiję i tam zje jego, to już po prostu będę wolny od demonów. I dlatego ONZ ich chroni. Są kolonie specjalne strzeżone przez wojska ONZ, żeby tych albinosów nie zabijać. Teraz, obecnie nawet. Jeżeli byś wziął z Europy, to będziesz miała z niebieskimi oczami. Pytanie, czy ona ma niebieskie oczy, czy czarne? Czy to oczy mogą kłamać, czy nie mogą kłamać? I zaczął się zastanawiać. I to taka dyskusja szła, czy Bóg, który ma oczy, ma niebieskie, czy czarne? Zielone, czy czerwone? Zabarwione, czy niezabarwione? Brzmi takie, czy takie? I zaczął wnikać w te rzeczy. I jego imię brzmiało Ariusz. Człowiek, który spowodował jakby rozłam w całym kościele i ci, którzy nie byli nieświadomi rzeczy, to ich przekonywał. Ale Bóg zawsze ma swoich strażników, te psy, jak Biblia mówi, psy, które mają szczekać, bo jeżeli nie szczeka pies, kiedyś w jednym więzieniu w Serbii, zdaje się, więźniowie uciekli i był pies. I pies w ogóle nie zaszczekał, nawet nie zauważył. Zwolnili psa, nie wiem, czy go nawet nie zabili. I Biblia mówi, że liderzy to są te psy, którzy szczekają, kiedy przychodzi wróg i one mają zadanie szczekać, dlatego że to spowoduje zniszczenie. I Bóg miał takich bożych psów, którzy powiedzieli, że to, co ten człowiek mówi, ono podważa istotę chrześcijaństwa, prawdę, podstawową prawdę chrześcijaństwa i istotę zbawienia. I on podważył to, Ariusz. I mówił, że prześladują nas. I wtedy cierpiętnictwo pojawiło się. Jak mnie prześladują? Jak jeszcze niektórzy, jak no tak, Ariusz, taki zraniony. A on powiedział, prześladują nas z powodu dwóch rzeczy. Że twierdzimy, iż on został z niczego stworzony i że był czas, kiedy go nie było. I cało dał podbudowę. I również Biblię używał do tego. I ludziom zaczęło się to wszystko układać. No tak, no bo Jezus powiedział, syn jest mniejszy niż ojciec. Wziął fragment z przypowieści do Salomona, 8 rozdział, 22, 24, że on stworzył mnie jako pierwocinę wszelkiego istnienia. I zaczął to argumentować. I zaczął mówić, że Jezus nie jest Bogiem. A jeśli Bogiem jest, to nie, bo jest fragment, on jest tym Bogiem, ale on nie jest prawdziwym Bogiem. A jeśli Bogiem, to jest mniejszym Bogiem, aniżeli jeżeli Ojciec. A Duch Święty jest jeszcze niższy niż on. I on tak naprawdę nie jest zrodzony. On jest tylko stworzony w pewnym momencie. A więc już uargumentował, i to było bardzo logiczne. I ludzie śpiewali pieśni o tym, co on mówił. Ale Bóg miał swoich tak zwanych stróżów, słowa, którzy stwierdzili, że albo ten fragment 3.16 będzie mówił o tym, o stworzeniu, o tym, który przyszedł i to stworzenie daje zbawienie, albo jest to mowa o objawieniu samego Boga w Jezusie Chrystusie. I zaczęto ten problem roztrząsać. I Bóg wzbudził takiego człowieka, którego imienia Atanazy, który był 5 razy zsyłany. I zebrał się sobór w Nicei w 325 roku, który te sprawy rozpatrzył i potępił naukę Ariusza. Dlatego, że zobaczono, iż jeśli dać przyzwolenie na to nauczanie tego człowieka, to spowodujemy, że zbawienie odejdzie. Jezus będzie albo archaniołem, albo jakimś tam aniołem i będzie stworzeniem niższym. Ale zaczęto patrzeć i sprawdzać w Słowie Bożym. Przecież jest fragment mówiący o tym, że Szczepan się modlił do Jezusa, oddał mu swoją duszę. Czyli on jest Bogiem. I ponadto fragment z Ewangelii świętego Jana, który mówi na początku było Słowo. A on wtedy mówił, ale Słowo dopiero potem powstało. A oni mówili, ale Słowo było Ojca. Ono, i teraz pytanie, czy on został stworzony na wzór takiego, że ty stworzysz komputer? A więc musi być ktoś, który stworzy komputer i on będzie tak, jak ten twórca zaprogramuje, ten komputer będzie działał. I to są poglądy Ariusza. Czy też on jest tym, który to stwarzał. I to była istota sprawy. I roztrząsono ten problem, że twierdzenia takiego Ariusza, że był czas, kiedy go nie było, nie ma argumentacji na to. Dlatego, że on istnieje od wieków. On jest wieczny. To, jeżeli jest mowa, że on jest mniejszy, ja jestem mniejszy niż ojciec, to Jezus mówi jako człowiek. I fragment z Ewangelii, z przypowieści Salomona 8:22-24, to jest mowa o tym, że tam stworzenie czy zrodzenie jest mowa o zrodzeniu, a nie w kategoriach stworzenia chciał Ariusz. I że on jest równy ojcu. I wtedy stworzono, czy spisano wyznanie wiary tego soboru nicejskiego. Tu w tym wyznaniu wiary wyraźnie powiedziano, a więc przez to wyznanie jakby poglądy Ariusza uległy potępieniu. To był synod, który potępił arianizm. I słuchajcie, ktoś by pomyślał, że to już zostało usunięte raz na zawsze. Wcale to nie. O, współcześni Arianie to są świadkowie Jehowy. To są ci, którzy rozprowadzają i o Biblii mówią. Jeżeli ty nie przejdziesz z nimi boskości Chrystusa i nie wiesz, o co to w tym, że oni ci już mają. No tak, mówię o Bogu. Ale jeżeli nie znasz tego, to złapiesz się na to. W XVI wieku, kiedy reformacja zagościła w Polsce i byłaby szansa, aby cały kraj stał się protestancki, by całkowicie historia Polski inaczej pobiegła, to wybuchł problem ariański w tych zborach, również i w Radzyniu. A więc Arianie przewrócili, spowodowali rozbicie. I diabeł użył tego, żeby rozbić Boże dzieło od wewnątrz. I zaczęli się zastanawiać, jak to jest. To 1+1, to jest 3 bogów mamy. Hydra trójgłowa, Ojciec, Syn i Duch Święty. Różne rzeczy wchodziły w to. Ale nie było właściwego poznania. I Sobór Nicejski w IV wieku, on potępił poglądy Ariusza. I w jaki sposób? I to było poprzez twierdzenia tego soboru. Bo Ariusz mówił, że stwierdzenie, że on jest zrodzony z Ojca, to z Ewangelii Jana, jednorodzony, czyli zrodzony. Dla nas to jest istotna rzecz. Zrodzenie, czyli z istoty, a więc z natury Ojca. A on mówi, że on z niczego został stworzony. Ariusz mówi, że z niczego. I Sobór Nicejski stwierdził, że on jest zrodzony z Ojca, czyli temu twierdzeniu Ariusza, Jezus jest stworzony przez Ojca z niczego. Oni wykluczyli to, powiedzieli, że on jest zrodzony z Ojca i Ewangelia Jana mówi, jednorodzony z Ojca. Ponadto Ariusz twierdził, że jedynie Ojciec jest prawdziwym Bogiem, a w odpowiedzi na to Sobór nazwał Jezusa Chrystusa Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego. Ponadto, kiedy Sobór nazwał, powiedział, że Jezus Chrystus jest zrodzony, niestworzony, jest Synem Bożym, niestworzeniem. I musimy w tym wszystkim widzieć różnicę pomiędzy dzieckiem lub potomkiem, który wychodzi z bytu ojca. To jest tak, jak rodzi się dziecko, które jest z natury matki. I to jest różnica pomiędzy tym z bytu, z istoty, a tym, co jest stworzone, uczynione z niczego. I to można porównać do rozróżnienia pomiędzy posiadaniem własnego dziecka, a wykonaniem robota. Ponadto użyto takiego słowa, który jest współistotny ojcu. Słowa, które również potępiło poglądy ariańskie, że Chrystus jest współistotny ojcu. Ludzie tego nie rozumieli. Mówi, jak to zrobić? No bo jak tak mówi, on powstanie, to tak jakby się dzieliło Boga. A więc do takich rzeczy się posuwali, że jak Bóg wygląda tym swoim marnym mózgiem. Próbowali, jak to Bóg funkcjonuje. Jaki jest Bóg? To jest tak, jakbyś wziął łyżeczkę, którą używasz do mieszania herbaty i tą łyżeczką chciałbyś cały Ocean Atlantycki zmieścić. I o, tu jest Ocean Atlantycki. I oni do takich rzeczy się posunęli, Arianie. I miał ogromne poparcie wielu ludzi, bo im się to wszystko logicznie składało. Czy to jest rozciągany, czy też jest to dzielony. A więc jak dzielony, to już będzie kilka bogów. A Sobór uznał współistotny, a więc z istoty. Jest pewna tajemnica w Bogu, czego my marni ludzie nie jesteśmy w stanie tego poznać. Dopiero poznamy w niebie. Paweł też mówi, ja dopiero poznam, jak jest w niebie. Biblia mówi w piątej chyba Księdze Mojżeszowej, są rzeczy pod niebem, które są znane, które Bóg ci daje. A są takie, które nie są znane, których nie poznasz. Oczywiście ludzie chcą poznać i Paweł się modli o to, żeby nasze życie było życiem, które poznaje, ale również i doznaje. To jest jedno z drugim połączone. I naszym zadaniem jest poznawać słowo, ale również i doznawać tego słowa, jakie ono jest w twoim życiu. Dalej Paweł się też modli, abyście byli czyści, nienaganni na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To są rzeczy fundamentalne. Z wersetu 3,16 powstał ogromny spór. W to był również zaangażowany sam cesarz. To wstrząsało całymi posadami Imperium Rzymskiego, gdyż w 313 roku był edykt mediolański, a więc chrześcijaństwo zaczyna być już taką państwową religią. Ale poglądy ludzi były różne. I na te problemy musiał się zebrać Sobór i dopiero odpowiedzieć na to, jak to jest i kształtuje się doktryna chrześcijańska. I wyznanie, to, które również nas obowiązuje, to jest wyznanie Soboru tego nicejskiego. Ono brzmi w ten sposób. Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to znaczy z substancji Ojca, Boga z Boga, przez duże B. Ariusz mówił, i to świadkowie bardzo używają, no tak, On jest Bogiem, ale nie tym przez duże literę B. Bo on zauważył, że tam, gdzie jest mowa o Ojcu, to jest zaimek, to jest rodzajnik, a gdzie jest o Synu, nie ma tego rodzajnika, a więc Syn jest mniejszy. A Sobór powiedział, że On jest Bogiem z Boga, a więc Bóg z Boga. Światłość ze światłości. Boga prawdziwego z Boga prawdziwego. Zrodzonego, niestworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego uczynione zostały wszystkie rzeczy, tak w niebie, jak i na ziemi, który stąpił dla nas i dla naszego zbawienia, przyjął ciało i stał się człowiekiem, poniósł mękę i zmartwychwstał dnia trzeciego i wstąpił do nieba i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzymy w Ducha Świętego. Święty, powszechny i apostolski Kościół. A więc to było wyznanie, które ci ojcowie wiary, tamtejsi biskupi, ludzie, którzy byli na czele kościołów, zarówno w tej części wschodniej, jak i zachodniej, oni ułożyli i mówi, tak jest. I tak należy w to wierzyć, albowiem jeżeli się to odrzuci, to tracisz zbawienie. Albowiem jeżeli zaczniesz spekulować na tym, to zajdziesz na krzywe ścieżki. Czyli jeszcze raz pytanie, które z tym się wiąże. Czy Bóg umiłował świat, że posłał Syna swojego jednorodzonego? Posłał jedno ze swoich stworzeń, powiedzmy komputerek, czy też posłał Chrystusa, który jest pełnym objawieniem Boga, Boga z Boga, Syna swojego, zrodzonego, a więc który cały czas istniał jak On, czy też On powstał w jakimś momencie. Powiedzmy, świat sobie istniał, a powiedzmy 5 lat po tym stworzeniu powstał Chrystus. To było bardzo ważne. I Sobór stwierdził, że On jest Bogiem z Boga, a więc Jezus wyraźnie mówił, pierwej niż Abraham był, Jam jest. Jam jest Alfa i Omega. I również do tego Arianie powiedzieli, Alfa, aha, czyli początek w jakimś momencie stworzony i w pewnym momencie przestanie istnieć. Koniec. Jest to opaczne rozumienie. I kiedy ci ojcowie wiary sformułowali to wyznanie, to wyznanie jest wyznaniem Kościoła powszechnego. Kościoła, którego tych, którzy wielbią Jezusa Chrystusa. I wyznania protestanckie uznają te 4 sobory, te założenia, czy też ustalenia 4 pierwszych soborów, między innymi ustalenie tego soboru w Nicei. Dla nas jest to o tyle ważne, że spotykamy się ze świadkami Jehowy, którzy mają Biblię, oni o wielu tematach chcą rozmawiać. Ale ja ci powiem, jeżeli on nie przejdzie z tobą boskości Chrystusa, boskości Ducha Świętego, to jest bez sensu rozmowa. Dlatego, że to wtedy już wchodzi inna Ewangelia. Paweł mówi, są ludzie, którzy przekręcają Ewangelię. I to się wszystko układa tak bardzo rozumowo. A więc spłycanie Boga do tutaj mojego rozumu, mojego myślenia. Jezus jest Bogiem. To jest podstawowe założenie. I nie jest Bogiem. No tak, jest Bogiem, ale nieprawdziwym. Nie jest prawdziwym. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, jakim mówi jeden z listów świętego Jana. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Świat nie istniał, ale On istniał. On był. On był od początku i od końca. My nie możemy tego pojąć, jak to jest. Coś wiecznego, co nie ma początku. To jest Bóg. Ty masz początek. Ty również będziesz miał koniec tutaj na ziemi. Bo jesteś tylko i wyłącznie stworzeniem. A Jezus jest zrodzony. I On jest zrodzony z Ojca, z Jego istoty. Nie z czegoś, że sobie dmuchnął Ojciec i ulepił sobie doskonałe stworzenie, które może albo archaniołem jest, albo aniołem, albo może, no niech będzie Chrystusem. Jeden człowiek spowodował ogromne wrzenie w całym świecie chrześcijańskim. Dlatego ci współcześni przywódcy, oni musieli na to odpowiedzieć. I Kościół jest tym, który będzie zmierzał, będzie zmagał się z różnymi wyzwaniami też współczesnego świata. Jak się to wszystko ma? Jak mamy postępować w stosunku do osób, które po prostu się wspólnie kochają? Do pań, które siebie lubią tak bardzo, że tak bardzo się kochają. Jak my mamy się do tego odnieść? Mieć z nimi społeczność czy nie? Uczestniczyć w nimi? Z nimi jeść? Może jak zaproszą cię nawet na Wigilię, żebyś tam poszedł się połamał opłatkiem, bo one się łamią opłatkiem. W domach publicznych również mają Wigilię. Jaka miłość jest. Ja czytałem. Akurat miałem przerwę od pracy. I zaśpiewają kolędę. Widzicie, jak to wygląda? I pytanie, czy ja mam tam być, czy ja mam tam nie być? I musi znaleźć odpowiedź w Słowie Bożym. Oczywiście my nie jesteśmy tymi, którzy mają zabijać, którzy mają głowy odcinać, ale mamy być tymi, którzy stają na Słowie. Słowo Boże mówi tak, a nie inaczej. Ja nawet nie zasiądę do stołu, chyba żeby Pan Bóg idź, aby Słowo Boże głosić. Ale jeżeli ty zasiądziesz i nic nie powiesz, to tak jakbyś usprawiedliwiał. Jaka społeczność, jaka miłość. Niektórzy mówią, jaka miłość na tych społecznościach. Zaśpiewają pieśni o Chrystusie. Komunię mają. Podnoszą ręce, tańczą, klaszą. A jaka miłość. I pytanie, czy to jest Kościół? czy to jest podróba Kościoła. I Kościół musi się z tym zmierzyć. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że homoseksualizm jest grzech. Lesbijka, która żyje z lesbijką w związku, popełnia grzech. Homoseksualista, który jest ludzkim, popełnia grzech. I teraz jeszcze w Polsce o tym możesz mówić, ale powiedziałbyś w Anglii, że ty grzeszysz, to on by cię do sądu pozwał i byś dostał karę. I system tego świata to legalizuje. I mało tego, będziesz odpowiadał. Słowo Boże mówi wyraźnie, że będziemy żyć w takich czasach. Kiedy aniołowie weszli do Sodomy i Gomory, to było normalne, że takich gości trzeba było najpierw skosztować. I wszyscy wyszli, żeby ich skosztować. Bo to było zalegalizowane i system prawny funkcjonujący w Sodomie i Gomorze, on to legalizował. Władza państwowa to legalizowała. Jeśli ty się nie poddałeś, to ty popełniałeś grzech. Ty popełniałeś przestępstwo. To jest bardzo ważne, żebyście to widzieli, te znaki, które są na naszych oczach. Ale Pismo Święte również mówi, że w dniach końca Kościół też będzie oddzielany od tego, co jest złe i będzie się trzymał czystej nauki, czystego Chrystusa, bo on chce czystej oblubienicy. Baranek, który jest u tronu, on prowadzi swój Kościół, zawiedzie ich do tych życiodajnych wód, do tej zielonej łąki, do tej zielonej trawy. A więc musisz patrzeć na to. Tyle jest informacji, które dobiegają do naszych oczu, do naszych uszu. Widzimy to wszystko, przyjmują to ludzie i to tak wchodzi, wychodzi i taki po prostu to wchodzi do naszych serc i to gdzieś tam jest. Ale ty musisz mieć słowo, żebyś wiedział, co mówi Biblia, co mówi słowo i jak to słowo tobie pokazuje, jak masz żyć. Pokazałem wam fragment jeden. I z jednego fragmentu możesz uargumentować wszystko. 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 I znajdziesz podbudowę na swoje zachowanie. Nawet na kradzież może znaleźć fragment. Czy kradzież? Na mordowanie nawet może znaleźć kradzież. Złapano w Serbii jednego z większych zbrodniarzy. I było zdjęcie, jak taki Batiuszka go... Wykonujesz Bożą pracę. I on był też miłosierny, bo rodziny wyszły z Sarajewa. Dzieci z żonami tu, a mężczyzn tu. Rączki im proszę związać. I odchodzili pod czwórkami, szli do nieba, ktoś Broniewski mówił. I z kałusznika, następny. Miłosierny był, bo dał kobietom i dzieciom żyć. Ale parę tysięcy mężczyzn zabił. I odpowie za to. I byli duchowni, którzy mówili, że tak, trzeba. Wiecie, mówią o Serbach, ale to trzeba również powiedzieć o muzułmanach, dlatego że najwięksi terroryści świata tam jechali, też mordowali ludność serbską. I do czego może dojść człowiek? To się może powtórzyć. Tak jak było w XVI wieku, powtórzyło się w 1943 roku ubiegłego wieku na Wołyniu, kiedy mordowano ludność polską. Też w podbudowie biblijnej. Musisz znać słowo, co Słowo Boże mówi. I tak samo, jeżeli wynik spór, ten doktrynalny, to jest podstawowo normą naszej wiary. Czy Jezus jest stworzeniem, czy też jest Bogiem? Jeśli ty zgrzeszyłeś, to w jaki sposób Bóg jest w stanie odkupić grzech? On musi sam to zrobić. A więc posyła Syna jednorodzonego, nie żadne stworzenie, tylko swego jednorodzonego. Dlatego użyto argumentów biblijnych, użyto argumentów rozumowych i również filozofii, żeby obalić poglądy Ariusza. Ktoś by pomyślał, że to już nie powstało. Nie powstało, to dalej istnieje. I to również jest w Polsce. Świadkowie Jehowy są potomkami poglądów Ariusza. I ludzie, którzy nie znają tego, się łapią. Ich jest 100 tysięcy w Polsce. Ale są ci, którzy się nawracają. I ten pogląd i idą. Ja mówię to po to, aby was zachęcić do studiowania Słowa Bożego, żebyście mieli całe Słowo w swoim wnętrzu. W sercu przechowuję Słowo Twoje, bym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Oby się nie okazało, że idziesz za inną Ewangelią. Oby się nie okazało, tak jak zwalczano w początkach reformacji te poglądy papieskie, te różne odpusty, ten blicht, różną satyrą, kawałami o tym, jak papież z Marii dobija się do drzwi nieba i mówi: Piotrze, otwieraj, bo jestem, szybko. Piotr mówi: ktoś ty? Ja, papież, umarłem, teraz jestem, otwieraj. A mówię: ci nie znam. Jak to mnie nie znasz? Jestem Piotr, jak nie otworzysz, to zaraz cię ekskomunikę dam. I pokazywano absurdy tego wszystkiego. My mamy iść za czystą Ewangelią, za Bożą Ewangelią. I ta Ewangelia, ona musi być w naszych sercach i mamy żyć według tej Ewangelii. Paweł wyraźnie ostrzega, abyśmy nie byli zwiedzeni przez nieczystość, przez diabelską nieczystość. On mówi: ja zaślubiłem was jako czystą małżonkę, która ma być stanąć przed obliczem Baranka Bożego. I świat, który nas otacza, on daje tyle możliwości grzechu. Bóg dał 10 przykazań. I teraz ludzie mówią: jestem dobry, ja nikogo nie zabiłem, ja pójdę do nieba. Oj, do nieba to mówi, tylko godni mogą iść. Do czyśćca idę na pewno. Mówi: ja nie grzeszę. To wystarczy, chodź. Czy uznajesz 10 przykazań? Tak. No to chodź, przeczytamy te 10 przykazań i po kolei. Skradłeś choć raz? No tak, ale w zakładzie państwowym. To ukradłeś. Oglądałeś filmy niecne? No, jakżeż nie. No to zgrzeszyłeś. A za każdy jeden grzech jest śmierć. I wtedy kruszy się człowiek i widzi, że jestem grzeszny. Jeżeli się upamięta ze swoich grzechów, będzie pokutował, Bóg mu przebaczy i powiedz, mówi: teraz żyj w świętości dla Boga. Idź za Nim. A dojdziesz do tego miejsca, które przygotował Jezus dla swoich wybranych.